Dzień dobry, Sławomir Kalwinek. Słuchacie Państwo podcastu poświęconego ludziom kina, pamięci i kulturze filmowej. Jeżeli bliska jest Państwu historia polskiego dokumentu, animacji i edukacji filmowej, zachęcamy do wspierania działalności Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, miejsca wyjątkowego dla wielu pokoleń twórców i widzów. Każde wsparcie pomaga chronić archiwa, rozwijać nowe projekty, w tym dokumentalne, oraz przypominać dorobek polskiej kinematografii kolejnym pokoleniom. Dziękujemy też wszystkim, którzy nas wspierają. Dziękujemy za subskrybowanie i lajkowanie naszych produkcji na YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon i wielu innych platformach służących rozpowszechnianiu filmowej migawki podcastu Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi.
To jest podcast WFO.
Dziś naszym gościem jest pan Cezary Grzesiuk, polski montażysta, reżyser, scenarzysta i producent filmowy, urodzony w 1963 roku w Wałczu. Jest szczególnie ceniony jako montażysta filmowy i członek Polskiej Akademii Filmowej. Pracował m.in. przy Ogniem i Mieczem, Quo Vadis, Skazany na Bluesa, Różyczka, Imagine, Cztery noce z Anną i Pewnego razu w listopadzie. Jest również reżyserem filmowym, który stworzył m.in. dokumenty Niebieskie Hachary czy Z wnętrza, poświęcone twórczości i światu Zdzisława Beksińskiego. Także dzień dobry, witamy w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi.
Niezmiernie miło, dziękuję za zaproszenie i wizytę.
To jest podcast WFO.
Spotkaliśmy się tutaj, ponieważ pan pracuje nad projektem i to już dość długo pracuje pan nad tym projektem, bo na początku wymienialiśmy ze sobą korespondencję dotyczącą filmu pod tytułem Propaganda PRL, Eksperyment Poznański, a teraz już jest inny tytuł.
Tak, oczywiście, no rzeczywiście troszkę się długo się tym zajmujemy, ale po drodze były te projekty filmu, pomysł na film narodził się aż w 2019 roku jako propozycja po bardzo dobrym, udanym filmie o Zdzisławie Beksińskim pod tytułem Wnętrza, który pan wymienił. Mieliśmy bardzo dobre przyjęcie tego filmu i na kanwie tego dostaliśmy propozycję zrobienia kolejnego filmu dotyczącego historii i żeby był w oparciu o archiwalię. Takie była propozycja z Filmoteki Narodowej i szukaliśmy, dostaliśmy trzy propozycje z zakresu, czego miałby dotyczyć film, tylko ważne, żeby był w oparciu o archiwalia i dotyczył historii. I padł pomysł, między innymi jednym z zagadnień dostępnych do wyboru była właśnie edukacja. I my wybraliśmy, odkryliśmy tą historię eksperymentu poznańskiego, który był wprowadzany w edukacji w latach w pierwszej połowie lat 70. Od tego czasu rzeczywiście no, projekt się cały czas rozwija, jest w rozwoju i tytuł został zmieniony na Nowy Człowiek.
Ja mam takie motto dotyczące wcześniejszego tytułu, a mianowicie kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. Zdaje się, że to jest cytat z Goebbelsa.
Tak, dokładnie. Dokładnie. I ten cytat niestety cały czas jest w użyciu, bo ja też słucham wielu podcastów, jestem zaskoczony właśnie, nawet wczoraj słuchałem czegoś na Instagramie i na temat żywienia i dokładnie bohater tego podcastu użył tego sformułowania, że kłamstwo powtarzane 1000, 2000 razy staje się prawdą i to cały czas w mentalności przetrwało i funkcjonuje.
Film ma dotyczyć propagandy okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, prawda?
Tak.
O czym to tak naprawdę będzie?
No film będzie oczywiście za tą historią, bo to jest, powstaje film na kanwie tego słynnego wydarzenia, które w okresie gomułkowskim w Polsce powstało, czyli budujemy 1000 szkół na 1000-lecie państwa polskiego i oczywiście to się skończyło wielkim sukcesem PRL-u, bo te 1000 szkół zostało wybudowanych, Polska bardzo potrzebowała tych szkół, jednak mało jest znana historia, co stało jak gdyby za tym całym wydarzeniem. Oczywiście tam jest wiele skandalów, z której strony by się nie przyjrzeć. Jak gdyby sam Moczar był szefem zbiórek pieniędzy na to, na te budowy. I wiele no, takich rzeczy, że ludzie byli pracownicy przymuszani do oddawania pieniędzy. 10-15% zakładu pracy było odpisywane po prostu na tych paskach takich zakładów. zakładowych, na których się dostawało wypłatę, to od razu było potrącane na to.
To może wytłumaczmy tym ludziom, którzy nie pamiętają czasów słusznie minionych, że wypłata była wypłacana w gotówce, wówczas nie było kart kredytowych ani debetowych, a wysokość pensji była określona na tak zwanym pasku, czyli pasku papieru, na którym było napisane, ile się dostaje pieniędzy.
Dokładnie tak. I na tym było właśnie z automatu pobierane 10-15%. To była opłata, niby wszyscy resortowi pracownicy mieli to wpłacać dobrowolnie. Oczywiście ta dobrowolność była przymusowa, bo nie można było tego nie zrobić. I tam się oczywiście za tym wiele ciekawych rzeczywistości skandalicznych, jak chociażby w tych szkołach powstawały schrony atomowe, przeciwatomowe, bo to wszystko było budowane w okresie zimnej wojny. Ja sam chodziłem do takiej szkoły, cały czas się chowaliśmy w tych schronach atomowych za tymi ciężkimi żelaznymi drzwiami. Cały czas nas tam woźny musiał wyciągać stamtąd, bo my tam nielegalnie wchodziliśmy. I różne dziwne rzeczy, jak to dzieci mają fantazję nieograniczoną. Przecież co to można robić? To była dla nas rzeczywistość bardzo zabawowa. Mnie dziwiły. Ja podjąłem ten projekt dlatego, bo de facto w tym samym okresie, kiedy został wprowadzony eksperyment poznański do szkół, to ja w tym czasie poszedłem do pierwszej klasy. I jak gdyby do pierwszej klasy jeszcze chodziłem do... Mimo, że się urodziłem w Wałczu, to mnie ukształtował Śląsk, bo dość szybko jako malutkie dziecko wylądowałem na Śląsku i cały okres szkolnictwa mój to jest Górny Śląsk. I chodziłem do pięknej pierwszej szkoły, taki stary, jak to w Łodzi, starej po prostu w fabrycznej piotrkowskiej, cegła czerwona, wspaniały, po prostu wybudowany za Niemca budynek, cudowna szkoła i raptem zostaje przeniesiony do takiego obiektu, w którym są korytarze szerokości takie, że się czołgi mogą wymieniać, jakieś wielkie po prostu sale. I tak się absolutnie obco czułem.
I to była ta tysiąclatka.
To była tysiąclatka oddana właśnie dokładnie przełom 71, drugi rok. Ja już poszedłem do tysiąclatki, do drugiej klasy. I wtedy jako malutki chłopiec, 7-8-letni, pierwszy raz... zobaczyłem, ja to dzisiaj potrafię nazwać, wtedy nie potrafiłem tego nazwać, czym jest dobra architektura. Jak jest dobra architektura, to się człowiek w niej dobrze czuje i dobrze rozwija, a ta tysiąclatka była dla mnie bardzo jak gdyby obca, mimo że były wielkie okna i tak dalej, to te przestrzenie przerażały. Potem w ramach dochodzenia do tego filmu, szukania, robienia kwerend i tak dalej, czytania, zbierania materiałów, się dowiadywaliśmy, że to wszystko było przygotowane, te szkoły tysiąclatki, idea była wspaniała, ale za tym było też między innymi to, że one były budowane po prostu jako szpitale wojenne na wypadek zimnej wojny, żeby te szkoły można było bardzo zamienić szybko na szpitale dla Czerwonej Armii i wielkie korytarze, sale, które trzeba zamienić na sale szpitalne, operacyjne i tak dalej.
A skąd nazwa Poznański Eksperyment?
Nazwa jest, pochodzi stąd, że twórcą eksperymentu był zlecono to panu profesorowi Heliodorowi Muszyńskiemu opracowanie programu edukacyjnego do tych szkół. I jak gdyby my się koncentrujemy, ja myślę, że tych skandali o PRL-u już było bardzo dużo i bardzo dużo wiemy, już my nie chcemy brnąć w te po prostu zimne wojny, atomowe schrony, tylko o czym ma być film? Film ma być po prostu o dziecku. Najważniejsze dla nas jest dziecko, które jest poddawane indoktrynacji ideologicznej. I koncentrujemy się na tych cudownych maluchach, które przychodzą do szkoły pełne nadziei, że przychodzą w dobre miejsce, które ma im coś tam dać dla przyszłości. I się odkryliśmy, że no, zostaje stworzony właśnie taki program, który ma być dobry dla władzy, dla systemu ówczesnego i że to wszystko było bardzo mocno przemyślane, bardzo dobrze zaplanowane. I jak gdyby no, tym głównym naszym tematem filmu jest to niewinne dziecko, które jest permanentnie poddawane jakiejś indoktrynacji. I ten, to jak się dowiedziałem o tym, to mnie to bardzo poruszyło, bo brałem parę lat udział w tym i nie wiedziałem, że ktoś po prostu mnie programuje. I film, mimo że dotyczy no, czasów zamierzchłych, rzeczy sprzed 50-60 lat, to myślę, że jest jednak niebywale aktualny, bo dzieci są poddawane permanentnie indoktrynacji, a dzisiaj wiemy, co jest głównym powodem. Wszystkie dzieci no, już od niemal poczęcia żyją z telefonem komórkowym w ręku i co się wylewa przez ten telefon, dokładnie wiemy. I dlatego no, my nie dotykamy tych wszystkich skandalów tam ideologiczno-partyjno i jak byli źli ludzie w to zaangażowani. 1000 szkół na pewno było wielkim sukcesem. Ale my chcemy się skoncentrować wyłącznie na tym, na bohaterach tego wydarzenia, czyli na dzieciach.
Jak ten film będzie realizowany? Jaką techniką? No bo pan jest też montażystą.
Tak, tak. No tak naprawdę to zmontowałem ponad 300 pozycji emisyjnych takich, które miały gdzieś swoją emisję i mam ogromne doświadczenie w tej materii, w tej przestrzeni. W związku z tym ciężko mi oddać rzeczy, które sam robię, w tej chwili produkuję innym. Staram się cały czas, jeżeli jest jeszcze przestrzeń, to je montować sam. No film oczywiście, jako że powstaje z tak zamierzchłych materiałów, to są wszystko materiały światłoczułe jeszcze.
I archiwalne.
I archiwalne, bardzo archiwalne. No, odnajdujemy je w Filmotece Narodowej. Tutaj w Wytwórni Filmów Oświatowych znaleźliśmy kilkanaście wspaniałych filmów, z których na pewno będą obszerne fragmenty wykorzystane. Bo założeniem filmu jest takie, że film będzie się składał tylko z materiałów archiwalnych. No marzeniem jest, żeby nam się udało zrobić coś takiego jak Królik po berlińsku. Że chcielibyśmy się do tego ideału zbliżyć.
Czyli film Bartka Konopki.
Tak, tak, Bartka Konopki film. Genialny, przewspaniały, ale też wiem, że oni długo dochodzili do tej formy, że to też nie było tak łatwo znaleźć ten pomysł na ten film i z królika zrobić bohatera. I no, chcielibyśmy zrobić, założeniem jest zrobienie właśnie filmu w podobny sposób. Jednak mieliśmy niebywałe szczęście, bo po wielu, naprawdę kilku latach zabiegania o wywiad z twórcą eksperymentu poznańskiego, czyli z ideologiem całego tego programu, który wtedy został dobrze wypracowany w oparciu tam o różne doświadczenia pedagogiczne pana profesora. I ten program, tak jak powiedziałem, stworzył pan profesor Heliodor Muszyński, który się nazywał Eksperyment Poznański, bo wtedy też nikt nie wiedział, co z tego może tak naprawdę się jeszcze wydarzyć, narodzić i w którą stronę to pójdzie. Pan profesor chciał to utrzymać na poziomie kilku szkół w Wielkopolsce i Poznaniu, tylko niestety wymknęło mu się trochę to spod kontroli, bo plenum partii, zjazd partii postanowił, że trzeba to wprowadzić, że to jest dobre, że trzeba to wprowadzić decyzją właśnie władzy partii, że to będzie wprowadzone do całej szkoły, do całej Polski, do wszystkich szkół 1000-latek. No i wtedy nas ten program, tak jak miał, nawet i miał wiele swoich dobrych rzeczy, takich które rozwijały dzieci w pewien sposób, to przez to, że się wymknął jak gdyby spod kontroli całkowicie, no, poniósł kompletną klęskę. Ostatecznie i już pod koniec lat 78 rok, de facto 79, już zanikał. Ale tak jak powiedziałem, że wyjątkowym naszym szczęściem w tym paru latach przygotowywania projektu przed montażem i napisania scenariusza odbyliśmy, no może to nawet szczęście dla nas było, że trafiliśmy, mówię osobiście, no bo pandemia nie była żadnym szczęściem dla tego świata, tylko że przez to, że się nic nie działo, to my mieliśmy przez to zamknięcie nas, izolację, mieliśmy czas, żeby nie pracować, tylko 2 lata spędzić w archiwach i przeszukaliśmy archiwa IPN-u z drugim reżyserem Krystianem Kamińskim, bo robimy to w dwójkę. Każdy z nas przeczytał, myślę, po kilka tysięcy stron w archiwum Maknowych, w archiwach IPN-u. Dość dobrze odbyliśmy, myślę, że to były setki godzin na kwerendach materiałów. W związku z tym my rozwijaliśmy to na poziomie dokumentacji, kwerendy, żeby być dobrze do tego przygotowanym. Czytaliśmy wszelką literaturę. Staraliśmy się dotrzeć do tych ludzi, którzy byli twórcami tego eksperymentu. No, najbardziej dla nas pożądaną osobą był pan profesor Heliodor Muszyński. Było naprawdę 3 lata, co najmniej 4. Zabiegania o dostęp do niego, nie było żadnego sposobu. Pisaliśmy listy, nawet takie, nie pomijam maile, ale listy wysyłane do Uniwersytetu Poznańskiego Adama Mickiewicza o możliwość kontaktu. Nie potrafiliśmy znaleźć dojścia do profesora. Wiedzieliśmy, że ma ponad 90 lat. No i myślę, że poczytuję sobie to za niebywały sukces, że w końcu ktoś pomógł, otworzył te drzwi do domu pana profesora. Spędziliśmy z nim całkiem urocze, w sumie chyba łącznie z 5 dni. Pierwszy raz byliśmy u niego 3 pełne dni. I mamy nagrany taki 36-godzinny wywiad zrealizowany na 3 profesjonalne kamery. I uważam, że to jest bardzo wielkie szczęście, że dotarliśmy do twórcy. No, człowiek oddany dzieciom i pragnący tylko dobra dzieci, ale wiadomo, jaka była ideologia. I że no, mamy wrażenie, że pan profesor został mocno wykorzystany do tego eksperymentu, żeby to napisać. I no, niebywałe szczęście, że z panem profesorem w wieku 93 lat udało się nam siedzieć te w sumie 5 dni i zarejestrować jego wersję tego wszystkiego.
No tak, to właśnie jest tą centralnie sterowaną gospodarką planową, że no były też pewne błędy i wypaczenia, jak to się kiedyś łatwo mówiło, prawda? Był pan przez moment na spacerze po Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, zmieniając temat. Jak się panu tutaj podoba?
Znaczy, ja jestem oczarowany. Ja, panie Sławku, no po prostu... Jakbym miał to określić, dobra, chyba to określę najbardziej, może tak filmowo. Ja mam powrót do przeszłości, bo ja się wychowałem na nośnikach analogowych. Ja zacząłem pracować w filmie, znaczy najpierw wyrosłem w fotografii celuloidowej. Parę lat biegałem za Ryśkiem Rildem z aparatem fotograficznym jako techniczny dżemu i fascynowała mnie fotografia jako młody chłopak, że mogę przebywać w takich środowiskach muzyków. Byłem przez kilka lat z serdecznym przyjacielem Ryśka Rildla i ten celuloid był wtedy jedynym nośnikiem, na którym mogliśmy rejestrować rzeczywistość. Nic innego nie było. I trafiłem do filmu w połowie lat 80. kiedy też tylko film powstawał na celuloidzie. Jeszcze te kamery pierwsze cyfrowe, Jumatiki dopiero się zaczęły tam pojawiać. I dzisiaj, kiedy tutaj przyszedłem i zostały to otworzone przede mną wszystkie magazyny i te po prostu sterty puszek. Ja prosiłem o otworzenie wielu puszek, wąchaliśmy je po prostu, czy one mają właściwy zapach. Ludzie lubią zapachy, świat zapachów dla mężczyzn, dla kobiet jest cudowny.
No tak, ale
na lotnisku sam.
Ale ten odstęp śmierdzi, powiem wprost.
Ale nie zawsze. To nie zawsze. I ja mówię, ja wyrosłem w tych zapachach. Ja myślę, że to tak nam śmierdzi wejście do obory, ale jak rolnik wchodzi do obory, to jemu nie śmierdzi. On po prostu przebywa w swoim otoczeniu i on nie ma problemu z zapachem tego, co tam jest, leży, prawda? No ja dzisiaj został otworzony przede mną świat, mówię, powrót do przeszłości.
I co pan zobaczył takiego, co pan... Czego się pan nie spodziewał zobaczyć?
Przede wszystkim ilość. Zrobiła na mnie wielkie wrażenie ilość tego, ile tego macie. I te po prostu pokoje, które były otwierane i te puszki. I ja wiem, że puszka polska stara ma srebrny kolor i rdze, albo jest złotawa i też ma rdze, że orwowska puszka jest taka, że akwoska puszka jest taka, że puszka Fuji jest taka, że Francuzi mieli srebrne puszki. Ja się w tym świecie wychowałem przez wiele, wiele lat. Ja jeszcze mój debiut fabularny pułkownika Kwiatkowskiego montowałem na celuloidzie i de facto do samego końca z panem Kazimierzem Kucem pracowaliśmy na taśmie celuloidowej, filmowej, montowaliśmy filmy. Tylko teatry telewizji pan Kazimierz realizował w oparciu o 3 kamery i zapisy telewizyjny magnetyczny. A ja dzisiaj zostałem przywrócony do tego swojego świata, że zobaczyłem to w takiej ilości, że te wszystkie zapachy kompletnie dla mnie nie było obce, tylko tak jakbym się został przeniesiony w tej chwili 40 lat wstecz. I ja myślę, że wszyscy z tego naszego pierwszego doświadczenia zawodowego, kiedy praca jest pasją, kiedy my artyści mamy wyjątkowe szczęście, że nasza praca jest naszą pasją i że de facto każdy projekt jest inny, bo każdy film jest inny, że to nie daje nam się starzeć, ale jak gdyby musimy zmieniać technologię, bo świat się dzisiaj tak zmienia. Było pytanie, jak będzie powstawał ten film, oczywiście który robimy o edukacji. Wszystkie te stare taśmy filmowe, które są jedna w takiej szerokości, jedna takiej, jedna ma 8 mm, kolejna ma 16 mm, kolejna 35 mm. To wszystko musimy zdigitalizować, jak się to mówi, do jednego nośnika formatu cyfrowego. Jest to wielkie przede wszystkim przedsięwzięcie technologiczne. Mamy informacje, my spędziliśmy na kwerendach materiałów 2 lata, oglądaliśmy... myślę, że to raczej tysiące pozycji niż setki. To wszystko mamy już precyzyjnie powybierane od timecodu do timecodu, co chcemy wykorzystać. No i oczywiście film powstanie w technice cyfrowej. Dzisiaj standardem jest 4K, dlatego będziemy to wszystko jak gdyby podnosili do rozdzielczości 4K, ale my się musimy rozwijać. Świat się zmienia technologicznie, my musimy jak gdyby iść za tymi technologiami współczesnymi, które też nam dają jednak rozwój cały czas, że to nam daje, że musimy być na bieżąco, też nam daje możliwość nie tak jak to nazwałem, nie starzenia się, że musimy być cały czas młodzi.
To właśnie, bo to jest tak, że z jednej strony wszystko się zmienia, technologia się zmienia, techniki manipulacji zostają te same, a może nawet się udoskonalają. To będzie tematem pana filmu. A kiedy ten film będziemy mogli zobaczyć?
Założeniem jest, jeżeli wszystko będzie dobrze, bo to wiadomo, że film kosztuje jak na taką małą produkcję, że tak to określę. Dostaliśmy dofinansowanie i za to bardzo jesteśmy wdzięczni. Dziękujemy z Instytutu Polskiego Instytutu Filmowego, gdzie też uwierzono w ten projekt. Niestety dofinansowanie nam przyznano 3 lata temu. Przez 3 lata na rynku się tak ceny zmieniły, chociażby samych archiwali, w tej chwili materiałów archiwalnych. To jest przez kilka lat wzrost w tej chwili o 100-200% w nośnikach. Jest to dla nas trudne wyzwanie finansowe, jednak no szczęśliwie dziękujemy Instytutowi i Polskiemu Instytutowi Filmowemu, mamy dofinansowanie. Dołączyła do nas obecnie de facto całkiem niedawno telewizja publiczna i też wchodzi w ten projekt. Wchodzi w to wytwórnia filmów dokumentalnych i fabularnych w Warszawie. No i tutaj moja wielka wdzięczność do tego miejsca, gdzie jestem i do, tutaj do pana, panie Sławku, za to, że też wy uwierzyliście w ten projekt, bo chodzi o to, że ja w życiu miałem wiele pomysłów i widzę często, jak pomysły muszą zostać na półce, mimo w swojej wspaniałości, ciekawości i tak dalej, że no samo to, że Polski Instytut Filmowy po przyznaniu dofinansowania daje tylko 3 lata czasu na to, żeby wykorzystać to. Jeżeli tego nie wykorzystamy, przepada dofinansowanie, a z kolei Instytut daje tylko 50% pieniędzy, to drugie 50% trzeba gdzieś znaleźć, pozyskać i tak dalej. Dlatego jest trudne szukanie koproducentów na archiwalne materiały, na stare historie. Świat dzisiaj, no mówimy, zmienia się, wszyscy chcą się karmić krótkimi rolkami. Ale no szczęśliwie mamy za sobą tutaj wytwórnie filmów oświatowych plus te instytucje, które wymieniłem. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie tych wszystkich instytucji i plan jest taki, że chcielibyśmy w połowie, znaczy marzeniem by było, żeby się dostać z filmem na przykład, znaczy mamy harmonogram, no i chcielibyśmy spróbować dostać się z filmem na festiwal Dogs Against Gravity 27, czyli to po premiera maj 27 roku, dokładnie za rok. Jeżeli oczywiście się uda uzyskać te wszystkie finansowania, bo w instytucjach też jest dzisiaj różnie i te pieniądze, które są nawet przyznane, no nie zawsze do nas łatwą drogą i szybką trafiają.
Ja tutaj gratuluję pomysłu i też wytrwałości, bo realizacja takiego pomysłu trwa latami, także trzeba mieć bardzo dużo siły, żeby doprowadzić film do premiery. Dziękuję panu za spotkanie, tylko dla państwa ważna informacja, że dzisiaj gościliśmy pana Cezarego Grzesiłka, montażystę, reżysera, scenarzysta, producenta filmowego, który będzie wraz z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi realizował film, który nosi tytuł Nowy Człowiek we współreżyserii pana Krystiana Kamińskiego, jak rozumiem, bo pan też będzie, mimo tego, że pan będzie montował, będzie pan też reżyserował ten film montażowy w dużej mierze. Dziękuję państwu bardzo, zapraszam do subskrybowania i lajkowania naszych produkcji, zapraszam do wspierania Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, jednego z bardzo niewielu miejsc tego typu, nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Żegnam się z państwem, Sławomir Kalwinek.
To był podcast Filmowa Migawka.